Dzisiejsze kazanie zatytułowałem Moc Słowa Bożego w naszych ustach. Jest to kolejne kazanie z pewnego cyklu, który od jakiegoś czasu Pan Bóg nam zaaplikował. Ja dopiero niedawno się zorientowałem, że ostatnie kazania mają pewną część wspólną. Mianowicie Duch Święty mówi do nas o tym, jak niesamowite jest błogosławieństwo, które mamy w pełni Chrystusa. Chrystus jest pełnią. Chrystus jest doskonałością. I teraz w Nim Bóg dał nam wszystko. Wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Ale naturalny, cielesny człowiek żyjący zwykłym, powszednim życiem nie ma dostępu do tych błogosławieństw. Nie dlatego, że Bóg nie chce mu ich dać, ale dlatego, że jest oddzielony. Dlatego, że oddziela go od tych błogosławieństw mnóstwo rzeczy. Mnóstwo myśli, spraw, problemów, zajęć. Mnóstwo tych rzeczy aplikowanych jest nam codziennie w naszym życiu i to nas oddziela. To nas oddziela od tej rzeczywistości, którą Bóg zrealizował już, przygotował już dla nas w Chrystusie Jezusie. I dzisiaj zajmiemy się rzeczywistością Bożego Słowa i będziemy mówić o tym, iż Słowo Boże ma moc, ale to Słowo Boże ma moc również w Tobie. Zajmiemy się tym zagadnieniem i zaczniemy nasze rozważania od tego fragmentu z pierwszego listu do Rzymian, 15:16. Czytajmy więc razem ten fragment. Tak więc, jeśli o mnie idzie, gotów jestem zwiastować Ewangelię i wam w Rzymie, albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Jest to swoista deklaracja apostoła Pawła, skierowana do rzymskich chrześcijan, w której ogłasza on swój stosunek do głoszonej przez siebie Ewangelii. Tak, ten tekst jest bardzo osobisty. Zwróćcie uwagę, że Paweł mówi tutaj o sobie. Tak, jeśli idzie o mnie, jestem gotowy przyjść do Rzymu, zwiastować wam Ewangelię, więc list ten jest napisany jako pismo poprzedzające wizytę Pawła w Rzymie. Ten list miał przygotować Rzymian do wizyty Pawła w Rzymie. I Paweł w tych słowach mówi: ja jestem gotowy zwiastować dobrą wiadomość, czyli Ewangelię, tak? Ewangelia po grecku, dobra wiadomość albo dobra nowina. To nowina to już jest takie bardziej staropolskie sformułowanie. Dobra wiadomość, good news, by powiedzieli Amerykanie. Jestem gotowy przyjść do was i zwiastować wam dobrą wiadomość, bo ta dobra wiadomość jest tak dobra, że ja się w ogóle jej nie wstydzę, mówi Paweł. To słowo, ta dobra wiadomość jest pełna mocy. I ona ma moc zbawić, wyratować, wybawić każdego człowieka. I tutaj są dwie kategorie ludzi, Żydzi i Grecy. Tak? Dlaczego te dwie kategorie? Dlatego, że według Starego Testamentu, według kodyfikacji starotestamentalnej, ludzkość dzieliła się na dwa rodzaje. Na lud Boży, którym był Izrael, i na pogan, czyli wszystkie inne narody. Dlatego Paweł używa tego podziału, żeby pokazać, że dobra wiadomość, Ewangelia Chrystusa Jezusa jest dla wszystkich, dla obu tych rodzajów ludzi. I ta tajemnica została wyjaśniona w drugim rozdziale listu do Efezjan, tym się nie będziemy teraz zajmować. Najważniejsze w tym, co przeczytaliśmy, jest to, że Paweł wierzył, że Ewangelia ma moc. Moc, aby zbawić każdego człowieka. Dlaczego w to wierzył? Ponieważ wiedział, że poselstwo dobrej nowiny, którą głosi, nie pochodzi od niego. To nie jest jego wymysł. On nie jest jej autorem, ani żaden inny człowiek. On był przekonany, on wiedział o tym, że dobra nowina, którą głosi, pochodzi prosto od Boga. On ją otrzymał w osobistym objawieniu. Apostołowie, pozostali apostołowie, tak jak Piotr, Jan, Jakub i inni, otrzymali ją bezpośrednio od Jezusa. Tak za czasów, gdy Jezus chodził po ziemi i potem dzięki Duchowi Świętemu zrozumieli to, co Jezus głosił w czasie swojej ziemskiej służby. Paweł nie miał udziału w tym doświadczeniu, ale Paweł również otrzymał ją bezpośrednio od Jezusa. I to była ta sama Ewangelia, którą otrzymało 12. Ta sama. Dlatego Paweł mówi: ja wiem, ja jestem przekonany, że dobra wiadomość, którą głoszę po całej ziemi i którą gotowy jestem głosić wam w Rzymie, jest boskiego pochodzenia. Ona ma moc. I to jest niesamowite. Ewangelia dobra wiadomość jest słowem Boga, a więc nie człowieka. Nie jest to zwykła idea, filozofia, myśl, teologiczna teza. To jest konkretna Boża myśl. Myśl to jest wiadomość, to jest przesłanie, poselstwo pochodzące z wnętrza Boga. Bóg z głębi swojego serca przekazał ją ludziom. I to jest bardzo ważne i to chciałbym podkreślić w tej chwili, że Słowo Boże ma w sobie Boże życie i Bożą moc. I to jest, to są atrybuty, które ciągle istnieją w Słowie. Paweł to wiedział i wiedział, że jeśli człowiek jest pełen Ducha Świętego i pełen wiary, to głosząc to słowo, będąc pełen ducha, będąc pełen wiary, głosząc to słowo, przekazuje w jego mocy zarówno treść, jak i życie. Paweł stawał przed ludźmi, głosił im tą Ewangelię i on wiedział, że gdy wypowiada to słowo, to do ludzi dociera życie i moc tego słowa. Dlatego robił to z odwagą, robił to z taką pasją, nie wstydził się tego, nie bał się tego, bo wiedział, to jest moc, to jest życie. Jeżeli ktokolwiek ma być uratowany, musi usłyszeć dobrą wiadomość. I ta prawda została opisana w Księdze Izajasza w 55 rozdziale. To jest takie starotestamentowe proroctwo opisujące tą prawdę dotyczącą Bożego Słowa. Księga Izajasza, 55 rozdział, wersety od 8 do 11, przeczytajmy, strona 802. I tam Słowo Boże mówi, bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba, już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewce ziarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust, nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. To jest piękny opis. Bóg sam wypowiada się na temat swojego słowa. Ale zanim mówi o swoim słowie, mówi bardzo interesującą rzecz. Moje myśli to nie myśli wasze, czyli człowiek nie myśli tak, jak myśli Bóg. Drogi moje, mówi Bóg, to nie drogi wasze, czyli styl, sposób życia człowieka jest inny niż to, w jaki sposób żyje Bóg. Istnieje więc pewien rozdźwięk, rozdzielenie człowieka od Boga. Istnieje różnica między człowiekiem a Bogiem. I teraz nagle, mówiąc to, Bóg mówi, ale ja teraz posyłam moje słowo. Moje słowo, aby wykonało ono pracę, aby wykonało ono dzieło. Słowo po to się mówi, po to się wypowiada, aby ktoś je usłyszał. On ma je usłyszeć po to, aby je przemyślał i aby pod wpływem treści tego słowa wyciągnął jakieś wnioski, być może wnioski, które zmienią wręcz jego całe życie. Więc Bóg posyła, wypowiada swoje słowo po to, aby ono dotarło do człowieka, aby człowiek je usłyszał, przemyślał i aby stwierdził, wow, to ma sens. To jest coś, co naprawdę ma sens. To zmienia moje życie. Ja muszę zrewidować to, jak dotychczas myślałem. Ja muszę zrewidować to, jak dotychczas żyłem. Po to Bóg wypowiada swoje słowo. I bardzo ważną rzeczą jest, abyśmy dostrzegli, że gdy Bóg mówi o swoim słowie, mówi, że ono pochodzi od Niego. Jest więc boskie, jest boskiego pochodzenia i jest duchowe, bo Bóg jest duchem. Dlatego jest niewidzialny. Jezus podkreślił to w słowach w Ewangelii Jana w 6 rozdziale, mówiąc, słowo, które do was powiedziałem, jest duchem i życiem. Tak? Więc to jest bardzo ważne, żebyśmy zobaczyli ten element. Słowo zawsze jest duchowe, słowo zawsze jest boskie, ponieważ pochodzi od Boga i słowo w związku z tym, że pochodzi od Boga, jest pełne życia i pełne mocy. I teraz możemy również ten fragment zinterpretować w ten sposób, że tak naprawdę była to starotestamentowa zapowiedź przyjścia Jezusa. Ewangelia Jana rozpoczyna się pięknym prologiem na temat logosu, słowa. Słowo, na początku było słowo, słowo było zwrócone, czy było u Boga i Bogiem było słowo. I potem jest tam piękny wykład dotyczący słowa, czym jest słowo, kim jest słowo, jakie funkcje i atrybuty słowo ma. Innymi słowy możemy powiedzieć, że te proroctwo z Księgi Izajasza można zinterpretować również w sposób chrystologiczny, a więc, że mówi ono o Jezusie. Bóg mówi, posyłam mojego Syna, aby wykonał moje dzieło. I to jest bardzo ciekawa interpretacja, bardzo brzemienna w liczne skutki. Lecz słowo, które jest duchowe, aby dotrzeć do człowieka, potrzebuje kanału, nazwijmy to takiego ucieleśnienia. Ale pastorze, co ty tu mówisz? No wytłumaczmy to sobie. Bóg wypowiedział słowo. Ono się już, może tak, ono już rozbrzmiało nad ziemią. No dobrze, ale czy to zmienia cokolwiek w życiu innych ludzi dookoła? Mnóstwo ludzi nawet nie wie, że Bóg wypowiedział jakieś słowo. Nie wie, jaka jest ich tego treść, tego słowa. Nie przyjęła, nie wysłuchała, nie zmieniło to nic w ich życiu. Dlaczego? Dlatego, że jest bardzo ważną biblijną prawdą, iż Bóg chce umieścić swoje słowo w swoich naczyniach, czyli konkretnie w jakimś człowieku, aby ten człowiek, zrozumiawszy, przyjawszy i uwierzywszy w to słowo, poszedł do drugiego człowieka i powiedział mu, słuchaj, Bóg mówi tak i tak. W tym momencie to słowo zostaje umieszczone w konkretnym człowieku, tak? I ten człowiek jest przekaźnikiem, kanałem tego słowa. On staje się jego fizycznym heroldem, fizyczną tubą rozgłaszającą to słowo. Do tego momentu słowo jest w duchu. Ale ktoś, kto jest narodzony na nowo, ktoś, kto ma ożywionego ducha, on rozumie to słowo, wierzy w to słowo, poznał to słowo i teraz on jest odpowiedzialny za przekazanie tego słowa dalej. Ta prawda, o której teraz mówię, jest ukazana w liście do Rzymian w 10 rozdziale. 10 rozdział, 14 i 15 werset na stronie 1218. Tak, tu mamy błąd, 1218, 10 rozdział listu do Rzymian. I tam czytamy następujące słowa. To są słowa znów apostoła Pawła. Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani, jak napisano? A jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre wiadomości, dobre nowiny. Paweł zadaje tutaj liczne pytania, tak, zdania pytajne. I teraz po co? Po to, żebyśmy zrozumieli bardzo ważny proces. Jeżeli ktokolwiek ma uwierzyć w Słowo Boże, ma ono do kogokolwiek dotrzeć, musi być ktoś, kto będzie je głosił. Czyli Słowo musi znaleźć kanał, przez który dotrze do drugiego człowieka. Musi znaleźć przewodnik, przez który przepłynie, herolda, który je ogłosi, człowieka, który będzie je zwiastował. To jest bardzo ważna rzecz. Potrzeba człowieka, który będzie znał zarówno przekaz słowa, jak i wierzył w jego natchnienie, boskie pochodzenie i boską jego moc. Dopiero wtedy, gdy znajdzie się taki człowiek, on przyjąwszy to słowo, przekaże je dalej. I gdy przekaże je dalej z wiarą w pełni ducha, to słowo wykona swoją pracę w umyśle i w sercu następnego człowieka. I gdy ten następny człowiek uwierzy w to słowo, sam staje się heroldem tego słowa, posłańcem, który jest posłany do następnego człowieka. I ten następny, i tak dalej. To jest Boży plan. To jest Boży plan dotarcia ze słowem do każdego człowieka. Więc to nam pokazuje, dochodzimy do takiego wniosku, że potrzeba głoszenia, potrzeba wypowiadania, ogłaszania Słowa Boga, w którym jest moc. Taka jest ogromna potrzeba. Jeżeli ten świat ma się zmienić, jeżeli ludzie, którzy żyją wokół nas, mają być zbawieni, jeżeli ma być zrealizowany Boży zamysł na ziemi, Boża wola, musi być człowiek, który będzie najpierw przyjmie Słowo, uwierzy, pozna, a następnie z wiarą w pełni Ducha, w objawieniu Ducha Świętego pójdzie i przekaże to Słowo następnemu człowiekowi. I co on będzie robił? On będzie wypowiadał to Słowo. I znów, nie chodzi o to, że on pójdzie do drugiego człowieka i coś tam mu opowie. Niektórzy ludzie mówią, że zwiastowanie Ewangelii, no to tam trzeba tylko coś tam powiedzieć o Bogu. Moim zdaniem nie. Ja uważam, że aby ludzie byli dotknięci Bożym Słowem, trzeba być zarówno pełnym Ducha Świętego, jak i trzeba być pełnym wiary w moc natchnienie Słowa. Że to, co teraz mówię, ma wartość, ma moc, jest w tym życie, bo to Słowo, które wypowiadam, pochodzi od Boga. To jest bardzo ważne. Dlaczego? Sprawiedliwy z czego żyć będzie? Z wiary. Jeśli robisz coś przez wiarę, wtedy to ma boskie namaszczenie. Jeżeli robisz coś z obowiązku, z pańszczyzny, z przyzwyczajenia, z tradycji, to nie ma namaszczenia. To jest bardzo ważne. I teraz jest w Księdze Ezechiela bardzo interesująca opowieść, prorocze doświadczenie proroka Ezechiela, które bardzo dużo nam pokazuje na temat działania Bożego Słowa. I chciałbym, byśmy przeczytali tą wizję teraz. 37 rozdział Księgi Ezechiela, strona 929. I tam Ezechiel pisze następujące słowa. Spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie w swoim duchu i postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości. I kazał mi przejść dookoła nich, a oto było ich bardzo dużo w tej dolinie i były zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie, synu człowieczy, czy ożyją te kości? I odpowiedziałem, wszechmocny Panie, Ty wiesz. Rzekł do mnie, prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich, kości wyschłe, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi wszechmocny Pan do tych kości, oto ja wprowadzę do was ożywcze tchnienie i ożyjecie i dam wam ścięgna i sprawię, że obrośniecie ciałem i powlokę was skórą i dam wam moje ożywcze tchnienie i ożyjecie i poznacie, że ja jestem Pan. Prorokowałem więc, jak mi nakazano. A gdy prorokowałem, rozległ się głos. A oto powstał szum i zbliżyły się kości, jedna kość do drugiej. I spojrzałem, a oto pojawiły się na nich ścięgna i porosło ciało i skóra powlokła je po wierzchu, ale ożywczego tchnienia w nich nie było. I rzekł do mnie, prorokuj do ożywczego tchnienia, synu człowieczy, i powiedz ożywczemu tchnieniu, tak mówi wszechmocny Pan, przyjdź ożywcze tchnienie z czterech stron i tchnij na tych zabitych, a ożyją. I prorokowałem, jak mi nakazano. Wtem wstąpiło w nich ożywcze tchnienie i ożyli i stanęli na nogach rzesza bardzo wielka. Jest to prorocza wizja, niesamowita, jeżeli chodzi o treść, będąca swoistą instrukcją, jak Bóg chce używać swojego słowa poprzez posłusznego Mu człowieka. I chciałbym, żebyśmy wiedzieli, że to, co tu się wydarzyło w tej wizji, jest niesamowite. Bóg szuka naczynia, szuka człowieka, który będzie przygotowany, który będzie gotowy, aby być użytym przez Boga, który uwierzy w słowo, które Bóg do niego posyła, który przyjmie to słowo i wykona je w posłuszeństwie. Zobaczmy. Ta instrukcja zaczyna się od tego, że najpierw prorok widzi pewną rzeczywistość, tak? Pewną sytuację. Ta sytuacja, ta rzeczywistość to dolina, która była pokryta cała suchymi, zbielałymi kośćmi. Czyli pełno trupów tam musiało leżeć wcześniej. On najpierw widzi tą rzeczywistość, następnie Bóg mówi, aby ów prorok mówił do tej rzeczywistości, prorokował do tej sytuacji, tak? Aby mówił do tej rzeczywistości jego słowo. Popatrzcie na werset czwarty. Tak? I rzekł do mnie, prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich określone słowa, tak? Kości wyschłe, tak mówi Pan. To jest ciekawe. Bóg mówi, użyj mojego słowa do tej rzeczywistości, do tej sytuacji. To była sytuacja śmierci. Tam była tylko śmierć. nie było żadnego życia. Tam było, nawet nie było już trupów, tam pozostały już tylko po nich szczątki, kości. To jest niesamowita sytuacja. I nagle Bóg mówi, tak, tutaj już wszystko jest przegrane, tak, śmierć już coś skończy, ale ja jestem ponad tym. Prorokuj do tej rzeczywistości. To mi przypomina bardzo historię Jaira, którą możemy przeczytać w Ewangelii, w trzech Ewangeliach. Jair to był taki przełożony synagogi, który przyszedł do Jezusa i powiedział, Panie, przyjdź i uzdrów moją córeczkę, bo jest chora, ciężko chora. No i Jezus mówi, dobrze, idę, ale po drodze tam przyszła kobieta, dotknęła się szaty Jezusa, przez chwilę Jezus się przy niej zatrzymał i no niestety w tym czasie przychodzi sługa Jaira i mówi, nie truć już nauczyciela, twoja córka umarła. Mówiąc slangiem, pozamiatane, tak? Koniec. No co Jair mógł pomyśleć wtedy? No koniec. Spóźniliśmy się. No, musiała ta kobieta dotknąć mistrza, no. No tak, może byśmy zdążyli jeszcze, a tutaj no niestety, no. Jezus się zatrzymał, zaczął z nią rozmawiać, tutaj zamieszanie jakieś, bo uzdrowiona kobieta od 12 lat była chora. No dobrze, że uzdrowiona, ale czemu moja córeczka umarła? Gdybyśmy się pospieszyli. Wiecie, ja teraz oczywiście dopisuję pewne rzeczy, tego nie ma w Ewangelii. Ja sobie wyobrażam, co mógł czuć ten ojciec, którego córka umarła. Właśnie otrzymał wiadomość od swojego zaufanego sługi. Nie truć mistrza, no córka umarła. Co on mógł poczuć? Jego serce musiało być złamane. Już było po ptokach, jak się to mówi kolokwialnie. A co Jezus na to? Nie bój się, tylko wierz. Było już po 12:00, tak? Wszystko się skończyło. Koniec. Śmierć. Ale Jezus przychodzi do tej rzeczywistości i zabiera z sobą rodziców, trzech najbardziej zaufanych uczniów, wszystkich żałobników z domu wypędza, wchodzi do tego miejsca, siada przy tej dziewczynce i mówi, dziewczynko, mówię ci, wstań. On mówi do niej. I mocą tego słowa ta dziewczynka jest zbudzona z martwych, wstaje i jest zdrowa. To jest dokładnie ta sama sytuacja, którą przeżywa Ezechiel. On widzi w tej dolinie suchych kości śmierć. A Bóg mówi do niego, a teraz ty wejdziesz do tej doliny i teraz powiesz moje słowo. Wyobrażacie sobie tę sytuację? Prorok mówi Boże słowo do kości, do śmierci. I nagle powstaje głos, powstaje szum i te kości zaczynają się zrastać, schodzić. Co więcej, na nich zaczynają pojawiać się cząstki mięsiste, tak? Czyli ścięgna, mięśnie, tak zwane ciało. To musiało być niebywałe. Wyobrażacie sobie, jakim oczy powstawały? Czacha pusta, tutaj oczodoły pusta, a to nagle powstaje oko. Niebywałe. Jak sobie wyobrażam tę sytuację, ekscytujące. Ale tak jak powiedziałem, to jest ciekawa instrukcja. W jaki sposób Bóg użył posłusznego sobie człowieka? Użył go przez słowo. Powiedział, powiedz, wypowiedz słowo do tych kości. To jest niesamowite. W efekcie posłuszeństwa tego proroka realizuje się to, o czym on mówi w słowie. On wypowiada słowo Boże do tej rzeczywistości, do tej sytuacji i po chwili, nie jest napisane po jakim czasie, ale domniemujemy, że stało się to bez mała natychmiast, realizuje się to, co on powiedział. Co więcej, cała ta sytuacja kończy się naprawdę w szokujący sposób, gdyż nie tylko doszło do rekonstrukcji ciała, tych ciał, bo tam było ich być może setki, być może tysiące, ale również do ich ożywienia, a więc do czegoś, co jest zarezerwowane tylko dla Boga. Tylko Bóg ma moc ożywić. Tylko Bóg daje życie. I teraz nagle okazuje się, że Bóg używa swojego sługi, aby poprzez niego stworzyć nowe życie. To jest potężna sprawa. Ta historia pokazuje nam potężną moc Słowa Bożego. Moc, która uruchamiana jest w ustach posłusznych ludzi, wierzących Bogu. Ludzi w pełni ufających Słowu Boga. Co musiał czuć ten prorok, gdy miał wypowiedzieć te słowa? On był już doświadczonym, ten 37 rozdział dzieje się już parę lat po rozpoczęciu służby proroka Ezechiela. To jest niesamowite. To jest niesamowite. I ta historia, moi drodzy, tak naprawdę uczy nas, że my, jako lud Boży, jesteśmy powołani do tego, aby słuchać Boga, usłyszeć Jego Słowo, otrzymać objawienie od Ducha Świętego Jego Słowa, a następnie iść i głosić Słowo Boże. To jest Twoje i moje zadanie. Ktoś może zapytać, pastorze, zaraz, to Ty chcesz zasugerować, że ja mam teraz iść i do trupów przemawiać? Ja niczego takiego nie sugeruję. Ja sugeruję, że mamy słuchać Boga. I tylko tyle. A gdy Bóg mówi, my mamy też mówić. A gdy Bóg objawia swoją wolę, my mamy tą wolę wykonać. To jest cała sugestia. To jest to, co odczytuję z tego słowa. Tu chodzi o głoszenie z wiarą. Tu chodzi o to, że bierzemy od Boga słowo, o którym wiemy, co do którego jesteśmy przekonani, że ono jest z Boga, że ono jest pełne życia, że ono jest pełne mocy i że ono teraz wypowiedziane przeze mnie, jako przez ten kanał ucieleśnienia duchowego słowa, będzie działać w człowieku, do którego to powiem, w sytuacji, w której się znajduje. To jest naprawdę mocne. Mamy głosić, ogłaszać, rozkazywać, prorokować z wiarą. Ktoś może powiedzieć, no ale co to znaczy z wiarą? Wróćmy do tego listu do Rzymian, 10 rozdział, 8 werset. To jest taki ciekawy rozdział w ogóle dotyczący zbawienia, ale też i w ogóle poruszania się z wiarą. I w tym 8 wersecie na stronie 1218 czytamy, ale co powiada Pismo? Blisko Ciebie jest Słowo w ustach Twoich i w sercu Twoim, to znaczy Słowo wiary, które głosimy. Niesamowite. Moi drodzy, Paweł naucza nas tutaj tego, że w Jezusie Chrystusie Słowo przyszło do Ciebie i do mnie. Jeżeli otworzyłeś swoje serce, Chrystus zamieszkał w Tobie, to Boże Słowo, bo Chrystus nazwany jest Słowem, zamieszkało w Tobie. Święty Duch zamieszkał w Tobie. Jesteśmy świątynią Ducha. Amen? Tak mówi Nowy Testament o wierzących ludziach. Więc skoro teraz jesteśmy zrodzeni ze Słowa i Słowo w nas zamieszkało, to znaczy, że teraz naszym zadaniem jest czerpać z tego Słowa, słuchać tego, co Bóg mówi do nas, a następnie wykonywać wolę Ojca. I być może będą sytuacje, w których Jezus będzie kazał nam wypowiadać określone rzeczy do danej sytuacji, do danego człowieka. Chciałbym, żebyśmy dobrze zrozumieli jedną bardzo ważną rzecz. Gdy Chrystus w nas zamieszkał, zamieszkała w nas doskonałość. On jest doskonały. On jest pełnią. List do Kolosan dwa razy tak mówi o Jezusie. Tak? A to nie jest jedyne miejsce, w którym czytamy, że Jezus jest pełnią. W Jezusie jest wszystko, co Bóg chciał nam powiedzieć, wszystko, co Bóg chciał nam dać. On jest naszą pełnią. Jeżeli zamieszkał On w Twoim sercu, to jest jak studnia, jak źródło wybijające czystą, żywą wodą w nieskończony sposób, ciągle, nieustannie. Pytanie, czy zaczerpniesz z tej studni? Czy zechcesz wziąć z tego źródła tej wody? To jest już Tobie dane, gdy uwierzyłeś w Jezusa. Obróć się do kogoś i powiedz, we mnie jest źródło wody żywej. Ha, trudno, nie? Powiedzieć do kogoś obok. To wymaga trochę gimnastyki. To wymaga wiary. Ale tak jest. Oczywiście mówiliśmy o tym przed tygodniem, nie będziemy wracać do tego, chociaż teraz już nie wiem, czy przed tygodniem, przed dwoma tygodniami na grupie domowej na pewno o tym mówiliśmy. Ewangelia na 4,14 o tym dokładnie mówi. Tak? Źródło jest w nas. Chrystus jest w nas. Duch Święty jest w nas. On zamieszkał w nas po to, abyśmy nie musieli chodzić na żadne święte góry, do świętych gajów, do innych świętych miejsc. Tam Boga już nie ma. Jeżeli Bóg gdzieś zamieszkał, zamieszkał w nas, w człowieku, który w Niego uwierzył, a jeżeli zamieszkał w nas, to tutaj w nowym, wewnętrznym człowieku, jak nazywa go Biblia, jest źródło wody żywej. Teraz naszym zadaniem jest nauczyć się czerpać z tego źródła. Ale za każdym razem, gdy czerpiesz z tego źródła, oznacza to, że twoje poznanie wzrasta, że zaczynasz rozumieć Królestwo Boże, zaczynasz poruszać się w tym, co Bóg dla ciebie przygotował i to ma swoje skutki. Jakie? Bóg cię pośle, żebyś to powiedział komuś innemu. Bóg cię pośle do jakiejś sytuacji, na przykład do chorego. Tak, staniesz wobec jakiegoś chorego i w tym momencie Bóg mówi, o czym się dzisiaj rano uczyliśmy? No, że jesteś lekarzem. Więc co masz zrobić teraz? No, powiedzieć, że jesteś lekarzem do tego chorego. Więc mów. Z wiarą, przekonaniem, mów. Po co? No, żeby został uzdrowiony. Lekarz jest po to, żeby uzdrowić, tak? Im więcej poznajesz, tym więcej się wymaga. Pamiętajcie o tym. Wiecie, że Bóg dzisiaj po tym kazaniu będzie od was więcej wymagał? Weszliście w pułapkę. Zwiodłem was. Niektórzy tak mówią w tym mieście, że tutaj zwodziciele są. Tak, tak. Im więcej wiesz, tym więcej się od ciebie wymaga. To jest jak z dzieckiem. Jeżeli dziecko jest malutkie, to nie wymagasz od niego, żeby odkurzało, prawda? No, ale jak już ma swoje lata, to mówisz, a może byś wziął odkurzacz i poodkurzał trochę w domu? A dlaczego? No, bo już jesteś duży. Od dużego wymaga się więcej. Tak czy nie? Macie dzieci, które odkurzają, czy nie? Okej. Ja to już nawet od swoich dzieci wymagam. Słuchajcie, wiecie co? Ja czegoś nie wiem w komputerze. Weźcie mi powiedzcie, jak to jest. Albo do mojej Karuszki mówię, że a jak to z tą komórką zrobić? One są takie, wiecie, już, jest zrobione. A mówię, a jak żeś na to wpadła? One wiedzą więcej, więc ja mogę im powierzyć już inne odpowiedzialności. I dokładnie tak samo jest w duchu. Im więcej wiemy, im bardziej dojrzali jesteśmy, tym Bóg nas stawia w bardziej odpowiedzialnych sytuacjach. Być może na początku swojego chrześcijaństwa nie wkładałeś rąk na chorych, być może nie wyganiałeś demonów, być może w ogóle paru rzeczy jeszcze nie robiłeś, nie mówiłeś językami na przykład, ale jeśli poznałeś pewne sprawy, to Bóg mówi, no to jedziemy, to ruszamy, używamy tego, używamy słowa. Dlatego dzisiaj po tym kazaniu będziecie używać słowa. Ponieważ... Moi drodzy, jako nowe stworzenie jesteśmy powołani do tego, żeby w określonych sytuacjach, wobec określonych osób, problemów, mówić Boże Słowo. Nowy człowiek jest powołany, aby mówić zgodnie ze Słowem Bożym. Konkretnie, gdy z kimś się spotykasz i rozmawiasz, mów jak Słowo mówi. No dobrze, on zaczyna narzekać. Człowieku, co się dzieje w tym kraju? Ja cię kręcę, ten rząd to normalnie masakra i tak dalej. Co masz mu odpowiedzieć? Jeżeli się go boisz, nic nie mów. Milcz i słuchaj. Nie dmij w tą samą dudkę. Bo on przed chwilą mówi coś całkiem przeciwnego niż słowo. Bo co mówi słowo? Błogosławcie rządzących. O, Polacy mają błogosławić rząd Kopaczowej. No chyba ci padło na mózg. Czego ty, człowieku, od nas wymagasz? Żebyś był posłuszny Bożemu Słowu. Jeżeli jesteś wierzący, jeżeli należysz do Jezusa, masz mówić to, co Słowo. A Słowo mówi, błogosławcie wierzących. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego w Polsce jest byle jak? Dlatego, że Polacy ciągle narzekają na swój kraj. Przeklinają ten kraj. A wierzący co mają mówić? Zgodnie ze Słowem Bożym. Więc ja będę błogosławił panią Kopacz, pana Dudę, chociaż są z innych obozów. Nawet jakby sam Lenin był prezydentem naszego kraju, też bym go błogosławił. Dlaczego? Bo tak mówi Boże Słowo. Amen. Tak jest, tak mówi Słowo Boże. Więc rozmawiasz z kimś, mów to, co mówi Słowo. Jeżeli ta twoja koleżanka właśnie jedzie na tą drugą, na trzecią koleżankę, bo wy dwie i ona trzecia, ale jej tu nie ma, nie maczaj w tym palców. Dlaczego? Bo to jest plotkarstwo, to jest osądzanie. Bóg mówi, nie osądzajcie, tak, nie mówcie złych słów, złe rozmowy psują dobre obyczaje. Mów to, co mówi Boże Słowo. A jeżeli boisz się, to milcz. Milczenie jest czasami złotem. Czasami. Bo gdy wypowiadamy Boże Słowo, to Słowo Boże jest złotem. A znów powie rzekadło przysłowie ludowe. Nie do końca się sprawdza w chrześcijańskiej rzeczywistości. Mowa jest srebrem, a milczenie złotem. W niektórych sytuacjach tak, ale jest coś lepszego. Mów Słowo. Mów zgodnie ze Słowem. I nie oznacza to, od razu sobie to wyjaśnijmy tą rzecz, nie oznacza, że teraz będziesz cytował. Wiesz, i teraz jeszcze będziesz cytował na przykład według Biblii Gdańskiej. Tam jest w ogóle stary język, staropolski. I spojrzawszy na niego i ujrzywszy go, wzniecił ogień Boży. Jak tak powiesz do kogoś, to ktoś popatrzy i mówi, a kolej, z tobą wszystko dobrze? Nie, tu chodzi o ducha przekazu. Tak? Mów polskim językiem, współczesnym językiem, jak trzeba, to slangiem, byle zgodnie ze słowem. To jest bardzo ważne. Bądź w duchu. Mów zgodnie ze słowem. Jeżeli Boże błogosławieństwo jest Bożym słowem, mów Boże błogosławieństwo. Stosownie do każdej sytuacji. Dalej. Gdy masz problemy, gdy stajesz wobec jakiejś trudnej sytuacji w swoim życiu, przemawiaj do tej sytuacji zgodnie z Bożym słowem. No teraz, pastorze, to już powiedziałeś, że mówisz do sytuacji, a co robił prorok Ezechiel w Dolinie Suchych Kości? On gadał do kości. Ale mówił z wiarą, bo to było Boże Słowo. Żebyście wiedzieli, że to, co teraz mówię, jest prawdziwe, Ewangelia Marka 11:23. To Pan Jezus tak mówi. To nie jest ani mój wymysł, ani żadnych jakichś tam, niektórzy mówią, chrześcijanie wiary, czy tam chrześcijanie pozytywnego wyznawania. Nie, ja w ogóle nie jestem w żadnym nurcie takim. Ja czytam Boże Słowo i tam znajduję następujący werset. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by rzekł górze, tej górze, wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Góra jest tutaj obrazem problemów. Kto z was ma problemy w życiu? Spotykają go jakieś problemy. I teraz czasami są problemy, które możemy rozwiązać od razu i wiemy, jak się zdanie zabrać, żeby je rozwiązać, ale czasami problemy niestety są poza naszymi siłami. Są poza naszym wpływem. Nie jesteśmy w stanie ich w ogóle rozwiązać. I Jezus mówi, stań wobec tej góry i powiedz do niej, rozkaż jej. Co? Wznieś się i rzuć się w morze. Tylko masz wierzyć. Dlaczego masz to powiedzieć? Bo tak mówi Boże Słowo. Żadne problemy nie mają prawa mnie dotykać. Żadna choroba nie ma prawa mnie dotykać. Dlaczego? Bo Jezus umarł na krzyżu. To jest rzeczywistość. To jest to, co Bóg już wypowiedział. To się wykonało, więc teraz ja mam prawo wziąć tą rzeczywistość i przemówić do tego problemu, a więc duchową rzeczywistością wkraczam w ziemską, fizyczną rzeczywistość, aby rozkazać jej i aby ją zdeterminować, aby ujrzeć skutek. I w tym momencie możemy tutaj przywołać inny przykład związany z życiem Pana Jezusa. Płynęli kiedyś łódką uczniowie, Pan Jezus spał w tej łodzi i w pewnym momencie zerwała się straszna burza. Na początku uczniowie myśleli, że dadzą sobie radę, ale w pewnym momencie już stało się jasne, że idą na dno. Więc wołają, Panie Jezu, obudź się, my toniemy, a Ty śpisz. A co Pan Jezus przetarł oczy, ziewnął, przeciągnął się i przemówił do burzy. I burza się uciszyła. Czy widzieliście jakiegoś człowieka, który gada do deszczu? Ja takich ludzi widziałem, ale nie mieli równo pod kopułą. A Jezus stał i przemówił. I zadziałało. Ktoś może powiedzieć, no ale to był Pan Jezus. A gdzie teraz Pan Jezus mieszka? Tak, siedzi po prawicy Ojca w niebie, ale w Duchu Świętym jest gdzie? W nas. To jest ta największa tajemnica Nowego Testamentu. Chrystus w was, nadzieja chwały. Więc jeżeli Chrystus jest w tobie, On ci powie, co masz zrobić wobec tej całej sytuacji. Być może powie, masz moje słowo, to jest mój oręż. Na przykład rozpoznasz, że dana sytuacja jest atakiem Królestwa Ciemności przeciwko tobie. Wiecie, niektóre problemy są spowodowane naszą głupotą, czyli naszym wcześniejszym złym postępowaniem, ale niektóre są ewidentnie ingerencją Królestwa Ciemności na nasze życie, agresją na nasze życie. Jak masz z nim walczyć, z tą agresją? Jest tylko jeden oręż. A oręż, na którym walczymy, nie jest cielesny, lecz duchowy i ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Słowo Boże to jest oręż przeciwko mocom ciemności. Gdy używasz Słowa Bożego, w tym momencie Królestwo Ciemności musi się podporządkować, jeśli używasz Słowo Boże w pełni ducha i z wiarą. Oba te elementy, przypominam, to są bardzo ważne warunki do spełnienia. Używanie Słowa Bożego wymaga zarówno pełni ducha, ponieważ wtedy otrzymujesz objawienie, jakie słowo, jaka jest sytuacja, zrozumienie tego, w czym się znajdujesz, oraz wiara, ponieważ wiara jest motorem funkcjonowania duchowych rzeczy w naszym życiu. Innymi słowy, coś jest w duchu, przez wiarę to przyjmujemy i używamy, to nadaje tym rzeczom moc w naszej fizycznej rzeczywistości. Zadajmy sobie więc proste pytania. Co mówimy, gdy spotykają nas problemy? Co najpierw mówimy? Cholera jasna? Czy może, Boże, dziękuję Ci, że jesteś zwycięzcą w tej całej sytuacji? Troszeczkę jest różnica w przekazie, nie sądzicie? Co mówisz, gdy się spotykasz z drugim człowiekiem? Przekazujesz mu dobre rzeczy? Jesteś nośnikiem dobrej wiadomości? Czy raczej po każdym spotkaniu z Tobą człowiek jest, wszyscy są tacy przybici, że mówią, żyć się nie chce. Co mówisz do ludzi? Bóg powołał nas do tego, abyśmy byli posłuszni Jego woli, brali Jego słowo i używali je do przemienienia rzeczywistości, która nas otacza. To wymaga zarówno poznania Bożego Słowa, jak i poznania Bożego serca. Ale Bóg w tobie mieszka. Możesz mieć z Nim społeczność, możesz to poznać. I to wymaga przełamania też oporu naszego rozumu. Największym przeciwnikiem tego, co dzisiaj się uczymy, będzie twój ludzki rozum. Gdy staniesz wobec sytuacji, na przykład twoje dziecko zachoruje i będziesz miał przemówić do tej choroby, wiesz, co się odezwie jako pierwsze na nie? Twój rozum. Jeszcze nic nie wypowiesz. Nawet twój niewierzący współmałżonek jeszcze o niczym nie wie. Ale pierwszy opór to będzie twój rozum. Mam mówić do tej choroby? Nie przesadzajmy. No to jest twoja decyzja. Dlatego mówię, że aby przemawiać do rzeczywistości Bożym Słowem, trzeba być pełnym ducha i wiary. Inaczej to jest kompletny absurd. Po ludzku patrząc, gadanie do przedmiotów, do sytuacji, do ludzi, do burzy, to jest jakiś odlot po prostu. Dlaczego? Potrzebujesz Ducha Świętego, który cię pouczy, który da ci jasne objawienie i który wzbudzi w tobie wiarę i będziesz chodził w prawdzie i w tej prawdzie będziesz dokonywał pewnych rzeczy w wierze, przez wiarę. Dziś na ziemi Bóg ma swoje ciało. Tym ciałem jest Kościół. Ty i ja. Amen? I teraz Bóg chce, aby Jego ciało poznało Jego zamysły i użyło Jego narzędzi, w tym przypadku Bożego Słowa, w celu wykonania Jego woli tutaj na ziemi. Czy myślicie, że Bóg jest zadowolony z tych wszystkich kolejek w tych klinikach onkologicznych? Że Bóg jest zadowolony z tych wszystkich chorych, którzy są dotykani, z tych zniewolonych przez narkotyki, papierosy, alkohol, pornografię i tak. Myślicie, że Bóg jest zadowolony z tego faktu? A jak chcemy pójść do muzułmanów i głosić im słowo? Znaczy, nawrócić ich do Jezusa. Jak? Jest tylko jeden sposób na to wszystko. Słowo Boga. Pełne mocy. A ono już jest wypowiedziane. Ono już w duchowej rzeczywistości zaistniało. Więc co dalej? Dalej człowiek potrzebuje, Bóg potrzebuje takiego człowieka jak ty i ja, którzy w to uwierzymy, poznamy i zastosujemy w ziemskiej rzeczywistości, mówiąc do ludzi, mówiąc do chorób, mówiąc do sytuacji, stosownie do woli Bożej. To jest bardzo ważne. Autorytet, który Bóg nam dał w Jezusie, nie jest do wykorzystania zawsze i wszędzie, jak mi się podoba. Dlaczego? Bo to my jesteśmy sługami Boga, a nie Bóg naszym sługą. Więc robimy dokładnie to, co Bóg chce, a nie to, co nam się podoba. To jest bardzo ważne w tym całym nauczaniu. Halleluja. Kończymy. Czy wierzysz, tak jak Paweł, że Słowo Boga ma moc? Halleluja. Czy wierzysz, że Słowo zamieszkało w tobie? Wspaniale. No to teraz, czy wierzysz to, że masz wypowiadać Słowo?